Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie. Dziś powrócimy do tematu FAS, który wprawdzie wielokrotnie gościł już na naszej antenie, ale ciągle potrzebuje nagłaśniania, o czym będą mówić moi dzisiejsi goście, uczestnicy konferencji Świat bez FAST, której organizatorem był Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy działający w ramach Fundacji Ochrony Życia. Badania nad płodowym zespołem alkoholowym, czyli właśnie FAST, rozpoczęły się przeszło 50 lat temu, bo w 1968 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce szerokie badania zaczęły się w połowie lat 80. A jaką wiedzą dotyczącą FAS dysponujemy dzisiaj? Oto zapytałam Emilię Lichtenberg-Kokoszkę, doktor nauk humanistycznych, położną pracownika Uniwersytetu Opolskiego.
Ja myślę, że na dziś ta wiedza już jest bardzo szeroka, tak? Ponieważ mamy dobę globalnej wioski, więc mamy dostęp do badań międzynarodowych w różnych krajach prowadzonych, a jest to temat często badany, więc myślę, że na dzień dzisiejszy naprawdę jesteśmy w stanie ocenić, jak alkohol wpływa i na zdrowie psychiczne, i fizyczne, i na edukację szkolną, i co tym dzieciom czy dorosłym w przyszłości pomaga, więc nasza wiedza naukowa jest bardzo szeroka. Niestety ona się nie przebija do świata zwykłych śmiertelników, tak? Do codziennego życia.
Ja sama nie wiem już, ile audycji zrobiłam na ten temat, ale faktycznie, gdy rozmawiam ze znajomymi, to nie wszyscy wiedzą, o co chodzi.
To znaczy, myślę, że to jest właśnie problem tego, że ta wiedza naukowa nie przechodzi do świata codziennego. Może to jest też ten hermetyczny język, bo jak my zaczynamy używać takich specyficznych, naukowych określeń, nie wiem, hipokamp, no to zwykły śmiertelnik nawet nie wie, gdzie to leży i w ogóle, czy to góry są, czy o co chodzi. W związku z tym myślę, że musielibyśmy uprościć ten język przekazu informacji, po prostu mówiąc, że dochodzi do uszkodzenia mózgu, potem są trudności z nauką, pamięcią, konkrety, tak? Ale takie proste konkrety możliwe do przyswojenia przez statystycznego Kowalskiego, jak ja to mówię.
Zróbmy dziś próbę generalną i wytłumaczmy naszym słuchaczom, czym jest FAS.
FAS to jest przede wszystkim zaburzenie w funkcjonowaniu dzieci, ale też dorosłych, bo z FAS-u się po prostu nie wyrasta. Tutaj możemy mieć zaburzenia ze strony układu nerwowego, czyli właśnie problemy w szkole z uczeniem się, pamięcią, zapamiętywaniem, ale na przykład psychospołecznego, czyli problemy z radzeniem sobie, z wydawaniem pieniędzy, z ustalaniem terminów spotkań, z podzieleniem sobie doby na czas pracy, odpoczynku, tak? Więc w codziennym życiu tutaj pojawia się bardzo dużo trudności. Jeżeli to jest płodowy zespół alkoholowy, to możemy mieć również zaburzenia w wyglądzie takiego człowieka. Jego twarz będzie inna, może mieć inną budowę ciała, może mieć zniekształcone kości, może się pojawić wada serca, wada nerek. W związku z tym tutaj tych objawów jest bardzo dużo. Zresztą, kiedy mówimy o spektrum płodowego zespołu alkoholowego, to tych zaburzeń jest kilka. Tak, kilka rodzajów i dziecko czy człowiek dorosły może być do jednej z nich zakwalifikowany i wtedy mamy specyficzną charakterystykę funkcjonowania tego człowieka.
Przyczyna jest, można powiedzieć, banalna. Jeden kieliszek w czasie ciąży, czy jedna lampka wina w czasie ciąży. Tak może być.
Zgadza się. To ja bardzo często też mówię studentom, że to jest tak, że my nie wiemy ani jaka dawka alkoholu już jest szkodliwa, ani w którym momencie. Wiemy tylko, że są tak zwane widełki rozwojowe, to znaczy, że jeżeli kobieta spożyje alkohol dokładnie w tym momencie, kiedy na przykład jest gwałtowny rozwój cewy nerwowej, to na pewno ta cewa nerwowa zostanie uszkodzona. Problem polega na tym, że my teoretycznie wiemy, kiedy to jest, którego dnia. Ale większość kobiet na przykład nie wie dokładnie, kiedy doszło do poczęcia dziecka. I jeżeli wiemy, że te widełki, że ten okres krytyczny to jest 2 tygodnie i 3 dni, a kobieta myśli, że to jest 2 tygodnie i 5 dni, to te 2 dni różnicy mają gigantyczne znaczenie, a my tak precyzyjnie najczęściej nie jesteśmy w stanie ocenić, kiedy nastąpiło poczęcie i czy to właśnie dzisiaj są te tragiczne widełki.
Czy wiadomo, jaki procent kobiet ta sprawa dotyczy i potem dzieci?
To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o dzieci, to mówi się, że 3-4 dzieci na 1000 urodzeń może mieć płodowy zespół alkoholowy, natomiast biorąc pod uwagę to, że około 30% kobiet spożywa alkohol w czasie ciąży, to niewątpliwie jak gdyby te dane są niedoszacowane, więc tak naprawdę jak gdyby szacunkowo mówi się, że od 3 do 5 dzieci na 100 ma jakieś objawy płodowego zespołu alkoholowego. Niestety najczęściej one są niezdiagnozowane. W związku z tym osób z FAS-em mamy bardzo dużo, ale z diagnozą mamy bardzo mało.
Dlaczego? Bo z tego, co pani powiedziała, to diagnozowanie nie powinno być już wielkim problemem.
Okazuje się, że właśnie diagnozowanie jest ogromnym problemem, bo gdyby kobieta powiedziała, tak, spożywam alkohol w czasie ciąży, to z automatu diagnozujemy dziecko w kierunku płodowego zespołu alkoholowego, ale w dzisiejszych czasach mamy stygmatyzację. Jeżeli kobieta w ciąży przyzna się, że spożywała alkohol, to jest złą, wyrodną mamą. W związku z tym kobiety się do tego nie przyznają i dzieci latami są diagnozowane na ADHD, na dysleksję, na inne zaburzenia rozwojowe i dopiero kiedy po latach, jak gdyby nie ma tej pierwotnej diagnozy, to ktoś mówi, a może dziecko ma płodowy zespół alkoholowy, więc jak gdyby można powiedzieć, że ta diagnoza jest przesunięta w latach. Natomiast jeżeli chcemy pomagać osobom z FAS-em, to musimy zacząć od urodzenia. Pierwsze 3 lata, pierwsze 5 lat jest najważniejsze. Jeżeli my tą diagnozę stawiamy najczęściej w wieku 7 lat, kiedy dziecko nie radzi sobie w szkole, to już jest za późno.
A czy nie można robić jakichś testów po urodzeniu dziecka, tak jak na inne schorzenia się robi?
No niestety testu się nie da zrobić po urodzeniu. Czasami sugeruje się, że wypadałoby robić badanie poziomu alkoholu we krwi u kobiet w ciąży, ale no to też jak kobieta idzie do lekarza na badanie albo idzie na badanie krwi, no to raczej nie jest po spożyciu alkoholu, więc byłoby to trudno stwierdzić. Sugeruje się, że też możemy na przykład zrobić badanie moczu, ale to jest ta sama sytuacja, tak? Więc musielibyśmy oceniać to u kobiet w ciąży, więc myślę, że bardziej tutaj wywiad środowiskowy albo żeby też nie stygmatyzować kogoś, to po prostu edukacja, 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 tak? Przekazanie wiedzy, żeby to społeczeństwo dużo wiedziało i wtedy będzie większa ochota na to, żeby zadbać o to prenatalne środowisko życia dziecka, żeby tutaj jak gdyby zadziałać pozytywnie, prorozwojowo, a nie antyrozwojowo. Natomiast no, ten poziom wiedzy wciąż budzi wiele do życzenia.
Także w środowisku medycznym.
Także w środowisku medycznym, bo jak się okazuje w wielu publikacjach naukowych sugeruje się, że około 40-50% lekarzy sugeruje kobietom w ciąży picie czerwonego wina jako elementu, który poprawi ich morfologię krwi, że będzie działał prokrwiotwórczo, więc tu od tego środowiska trzeba byłoby zacząć.
Również są pewne kłopoty ze zrozumieniem sytuacji w oświacie. Nie wszyscy nauczyciele, którzy obserwują odmienność w zachowaniu dziecka, wierzą, że to jest FAS, że to jest choroba.
Myślę, że tak. Na przykład bardzo dużo wiemy o autyzmie, o ADHD i tym podobnych rzeczach, a o FAS w środowisku nauczycielskim wiemy najmniej. A jest to najtrudniejsze, nie wiem czy powiedzieć schorzenie, ale zaburzenie rozwojowe, które wymaga bardzo specyficznego dostosowania zachowania nauczyciela do możliwości dziecka.
Jakiego rodzaju wsparcia dziecko potrzebuje?
Między innymi to jest zupełnie inne wyznaczanie czasu wykonywania czynności. Jak ja powiem, że kończymy sprawdzian za 15 minut, to dla niego to nie dociera, tak? Więc na przykład wtedy musi być zegar kolorowy. Mówię, zostało ci tyle przestrzeni, ile tam jest na zielono zakolorowane, więc posługujemy się czasem w kolorach, a nie w liczbie 5 minut czy 10 minut. Na przykład jeżeli mam napisać jakieś wypracowanie, to muszę siedzieć przy nim, pokazać mu, jak to wypracowanie powinno wyglądać. Mają problemy z liczeniem. Dla niego 5 zł, 5 tysięcy, 500, to jest to samo. Piątka z przodu, a tam ile jest zer, to nie ma żadnego znaczenia, tak? W związku z tym posługiwanie się, zrozumienie cyfr jest dla nich rzeczą bardzo trudną. Nie są w stanie rozplanować dnia, więc muszą mieć wpisane, że o godzinie 13 jesz obiad, 13.30 do 14.30, czyli w tym zielonym czasie robisz zadania, potem 15 minut czy 20 minut idziesz się pobawić i znowu wracasz, robisz coś. Oni muszą mieć dokładny schemat, plan dnia, bo inaczej sobie nie radzą, więc to jest naprawdę bardzo duża specyfika funkcjonowania czy dostosowania naszego funkcjonowania jako nauczycieli czy rodziców do właśnie tych specyficznych trudności dziecka. Ja myślę, że pomagać dziecku to jest jedno, a druga pomagać rodzicom, bo przecież rodzice są pierwszą linią tutaj. Jeżeli my tym rodzicom nie pokażemy, jak oni mają funkcjonować, co mają zaakceptować, bo to dziecko nie robi pewnych rzeczy ze złośliwości, tylko ono po prostu nie jest w stanie tego inaczej robić. Tutaj na przykład ja mam taki klasyczny przykład, że dziecko 16-letnie dalej nie jest w stanie wymienić dni tygodnia w kolejności. Jemu jest wszystko jedno, czy mówię, że ma zrobić coś na środę, czy na piątek, czy na poniedziałek, bo on nie umie tych dni nazwać, on nie umie tego wyliczyć, on nie wie, czy ten dzień, o którym mówimy, będzie za 3 dni, nie wspominając już o tym, że nie potrafi wymienić miesięcy po kolei. W związku z tym często ci rodzice się denerwują, no bo ileż można dziecku powtarzać? Takiemu można powtarzać cały czas, bo ono i tak tego nie przyswaja, tak? Więc wsparcie dla rodziców, którzy bardzo często też przeżywają frustrację, że coś jest nie tak, tym bardziej, że większość tych dzieci z podowym zespołem alkoholowym to są dzieci adopcyjne, tak? To nie są dzieci urodzone w domu, tylko są przysposobione, więc myślę, że pomoc też rodzicom w zrozumieniu specyfiki funkcjonowania tego dziecka i zaakceptowaniu tej specyfiki, nie? Bo proszę zobaczyć, bardzo często ci rodzice chcą zrobić wszystko, żeby to dziecko było idealne, ale czasami trzeba się pogodzić z tym, że do ideału nie dotrzemy. I myślę, że tutaj pokazanie realiów jest i zaakceptowanie tych realiów jest bardzo ważne, a nie motywowanie do tego, żeby dalej ciężko pracować, bo nie nad wszystkim możemy pracować.
Na dalszy ciąg radiowego poradnika medycznego zapraszam po chwili przerwy.